ever and ever, forever and ever, you'll be the one that shines on me like the morning sun. Ever and ever, forever and ever, you'll be my spring, my rainbow's end, and the song I sing. Take me far beyond imagination. You're my dream come true, my consolation.
Audycja Czytać, aby być mądrym. Drodzy Państwo, rozmawiamy o czytaniu, o dobrych książkach, o wartości czytania. I teraz nasze ostatnie audycje to spotkanie też z autorami, z pisarzami. Dzisiaj naszym gościem drogą telefoniczną jest pan Czesław Jaroszyński, aktor teatralny, filmowy, poeta, wykładowca retoryki. W dzieciństwie 6 lat spędził, jak czytamy w biografii, na zesłaniu w Syberii. Autor licznych publikacji książkowych. Bardzo serdecznie witamy, panie Czesławie, że tak mogę powiedzieć, na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się pięknie.
No i również chcemy powiedzieć, że jest pan tatą pana profesora Piotra Jaroszyńskiego. To też warto zauważyć.
No tak.
Właśnie. A pana profesora znamy i ze spotkań, z rozmów, i też serdecznie pozdrawiamy. Ja też mogę tak sympatycznie sobie przypomnieć dla młodszego pokolenia filmy, w których też pan występował. Takie były to role trochę takie, no, charakterystyczne, prawda? Takie, bym powiedział, no bo to był ten antyjanosik.
Tak.
W Janosiku, czy też Czarne Chmury, a wiele też innych filmów. Jak pan, takie powiem pierwsze pytanie, bo przejdziemy do książki, ale jak pan wspomina ten epizod szeroki filmów fabularnych? Czy bardziej teatr, czy film fabularny jest dla pana jako aktora formą wypowiedzi?
To znaczy jedno i drugie było pewnym dla mnie, powodowało mnie pewne zainteresowanie i pochylenie się jak gdyby nad tym. Tym, że inną sprawą jest granie w teatrze, tak, nazwijmy granie, a inną zupełnie w filmie, tym bardziej, że w filmie to się robi krótkimi, cząstkowymi jak gdyby elementami, a w teatrze już jako cała postać się występuje i pewnym jest ciągiem. To są duże różnice, jeżeli chodzi nawet o mówienie, bo w teatrze jest przestrzeń pewna. Na szczęście nie było żadnych mikrofonów. Natomiast w filmie w ogóle się nagrywa dźwięk przecież później, dopiero w studio, na dobrą sprawę. Także to są różne, bardzo, bardzo różne rzeczy. No, oczywiście teatr jest nieporównywalny, jeżeli chodzi o film, jeżeli chodzi o pewną, nazwijmy, prawdę, bo jest bezpośredni jak gdyby kontakt z widzem i umiejętność nawiązania tego kontaktu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I również sama bycia daną postacią, Macbethem, tak jak grałem kiedyś w teatrze, bardzo dużo gról grałem wielkich. Także również w telewizji, ale to są pewne duże różnice w ogóle.
Tak. Także... to pewnie też i to jest temat na dłuższą audycję, teraz mamy kilkanaście minut. Tak. Ale na pewno wielu, jednak no film pozostaje, człowiek w filmie przychodzi do historii, bo wiele pokoleń pamięta ten pojedynek i pytanie, czy pan pokona Janosika naszego polskiego, czy nie.
No tak.
Ale to nie będzie się na tym skupić.
Gdybym pokonał swój Janosika, to nie byłoby już filmu.
No właśnie. Ale wracamy do bajki dla dorosłych. Jaka to jest forma, jeśli chodzi o właśnie zakres treściowy, nie wiem, przekaz, myśli. Bajki dla dorosłych, Ezopowa mądrość pokoleń. Jak ta książka powstała, panie Czesławie?
Ponieważ już od 30 lat prowadzę wykłady na różnych uczelniach. Prowadziłem przede wszystkim od roku. Na razie się wyłączyłem. Pochyliłem się wtedy nad językiem, ponieważ ani szkoły teatralne, ani nie dają jak gdyby pełnej wiedzy na temat języka. Kiedy musiałem wykładać, czyli że musiałem się zanurzyć w literaturę o języku, przede wszystkim języku mówionym. I stąd powstały moje aż dwie pozycje na temat języka mówionego. Przeczytałem całą literaturę możliwą zresztą na ten temat. I no jest to zasadnicza różnica między powiedzmy językiem mówionym, a filmach, czy i tak dalej. Także to ja, kiedy tym się zająłem, dopiero uświadomiłem sobie, na czym polega język mówiony. I dzisiaj jest taka sytuacja, że bardzo trudno jest mi słuchać języka, który jest mówiony przez wszystkie głośniki, dlatego że po pierwsze on zniekształca, po drugie jest to nieprawdziwy dźwięk danej osoby i tak dalej. Także to jest bardzo trudne zagadnienie. No tyle, no cóż ja mogę na ten temat powiedzieć. No,
ale wracając do bajek właśnie, co nam pozostawił Ezop, prawda? O tym Ezopie, bo
wiemy... Bajka, już będę mówił. Bajka jest, jak wiemy, to jest z VI wieku przed Chrystusem. Właściwie bajka spełniała funkcję, nazwijmy to może metaforyczną. Ona dotyczyła, wprawdzie to się działo, zwierzęta występowały, ale to działo się jak gdyby, dotyczyło jak gdyby ludzi. Czyli że bajka ta ezopowa, ona odnosi się do nas i my możemy w tych zwierzętach, ich zachowaniach odnajdujemy siebie i pokazywane, my jesteśmy pokazywani. Na tym polega jak gdyby taka bardzo ważna sprawa bajki i jest pisana w formie bardzo prostej i zrozumiałej. Dlatego odgrywała tak dużą funkcję u nas Adam Mickiewicz, Bierna z Lublina i inni odnosili się, tłumaczyli te bajki, bajkę. Autor oczywiście bajek tych pierwszych był niewolnikiem z początku, no ale wszystkie bajki późniejsze i średniowiecze i wcześniejsze odnoszą się do jak gdyby tego autora, do autora tych bajek ze starożytności. To tak mniej więcej w skrócie. U nas oczywiście Biernat z Lublina, tak Trębecki, Ignacy Krasicki i tak dalej, Adam Mickiewicz również. Wszyscy odnosili się do tych bajek, byli jak gdyby oczywiście na swój sposób i swoim widzeniem nadawali swoje pewne jak gdyby elementy, ale korzeniami są te, to jest bajka tego
Ezopa.
Ezopa.
Bo tak właśnie tak. Czytając Ignacego Krasickiego, inny jest odbiór niż na przykład te, które pan tutaj Czesław przedstawia, bo Ignacy Krasicki skupił się bardziej na pewnym rymie, prawda? Który...
Tak, teraz ja wrócę do dla mojego zapisu. Otóż ja, ponieważ prowadziłem wykłady i chciałem mieć jak gdyby materiał do ćwiczeń i pokazanie, jak to się mówi, że mówimy frazą, czyli pewnym jednym ciągiem i w związku z tym żadne przecinki, kropki nie wchodzą w grę w ogóle. I wszelkie czytanie, kiedy uwzględniamy przecinek i jakieś tam inne znaki, to jest popełniamy błąd, bo rozrywamy sens, frazę pewną. Natomiast język mówiony mówimy właśnie frazami. Kiedyś nie było przecinków, nawet przecież w Piśmie Świętym, jak patrzymy w dawnych wydaniach po łacinie, nie było żadnych znaczków interpunkcyjnych w ogóle. Ja mam dwa tomy takie. Nie było w ogóle i to jest jedna rzecz. Natomiast znak interpunkcyjny jest u nas wprowadzony od XIX wieku. Także i on, jak mówię, dotyczy raczej syntaktyki czegoś innego, aniżeli języka mówionego. Ktokolwiek mówi językiem i uwzględnia przecinki i kropki, mówi źle i nie mówi jasno. Nie będzie nigdy mówione czysto, zrozumiane. Zawsze to będzie taki język szwargotliwo polamany, tak jak to słyszymy. Albo niektórzy chcą tego uniknąć i wtedy szybko przelatują nad tym tekstem, jak to w radzie słyszymy, la 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 la, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest główna rzecz, że te bajki ja pisałem frazami, czyli każda linijka w tej bajce mojej jest frazą, czyli mówiona, nie tam żaden przecinek, mimo że tam są dodane, mówiona na jednym ciągiem, nieprzerywana. I ja to tak podzieliłem, bo to służyło do ćwiczeń dla studentów, których miałem na Wydziale Fizyki i nie tylko, jako podstawowy materiał do ćwiczeń. Właśnie te bajki. To byłoby tyle. No. I dlatego tłumaczyłem, dlatego taki zapis u mnie jest, a nie inny, bo ja ten tekst podzieliłem na frazy, a nie na, ze względów na jakichś syntaktycznych, czy kropek, przecinek prowadzonych u nas w XIX wieku w rezultacie, przez Będkowskiego. Także takie to jest zagadnienie.
No, czyli już rozumiemy. A także, no, to czyli warto sięgnąć, bo to jest i dla pewnej tutaj mądrości, takiej życiowej lektury, ale też i dla warsztatu aktorskiego. Bo,
tak, ktokolwiek uczy się języka mówionego i chce... to powinien z tych bajek skorzystać, że ma już pewien podział. Prawda, tam są pewne naruszone rzeczy, ale to inne zagadnienie. Po prostu wie, jak mówić, kiedy robić pauzę, kiedy nie robić pauzy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No i to później byłem przez sprawy, bo sprawy intonacyjne tutaj nie są zaznaczane, bo to już jest inne zagadnienie troszeczkę. Ale główną rzeczą to jest pisane frazami.
Pięknie. Czyli tę książkę, którą bajki dla dorosłych i inne znajdziemy w księgarniach dobrych, katolickich i nie tylko. Ja przypomnę, że jeszcze jest pan autorem wierszy, to jest Poznań 93, bajk ezopowych, Zesłanie, taki tytuł, Szczecinek 2004, tak. Wydanie, Kultura słowa, Szczecinek 2008, Zesłanie i trudne powroty, Szczecinek 2012. No i tutaj dzisiaj chcieliśmy w naszej audycji mówić o bajkach dla dorosłych, autorem, których jest interpretatorem, tak można powiedzieć, Czesław Jaroszyński, prawda? No bo to był Ezop był takim pomysłodawcą.
Tak, zresztą był niewolnikiem rzekomo, jest legendarną postacią i tak dalej, i tak dalej.
Więc też jest okazja, żeby zaczerpnąć o tym autorze, się dowiedzieć coś więcej, prawda?
Znaleźć... Tak, tam ja we wstępie do książki piszę o nim parę słów, także w tym zarysie głównym, co jest istotne, jak gdyby już dotyczy to, co dotyczy autora. Także no i właśnie tym się posługuję, zawsze posługiwałem w tym w nauczaniu języka mówionego, między innymi bajkami. No i potem uczyłem, jak tekst, który czytamy, ten, który czytamy z książki jakiejkolwiek, jak go należy dzielić. Nawet no, w poezji Mickiewicza, czy gdziekolwiek indziej, to tam też jest podział przecież już taki nie kropkowo-przecinkowy, mimo że one są, tylko istnieje średniówka, gdzie musi być pauza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę robił wykładów na
temat. Rozumiemy, oczywiście, bo czas mamy ograniczony. Wiadomo, jeszcze mamy jedną rozmowę. Dziękuję bardzo, panie Czesławie.
Ja również dziękuję, przepraszam za chaotyczne moje wypowiedzenia, ale ja jestem w tej chwili na wsi, jestem trochę rozproszony też taki. Speszyło mnie to, że będę mówił przez radio.
ale to mamy, jesteśmy wdzięczni za te wszystkie pozycje i zresztą możemy znaleźć dużo informacji tutaj w pana ciekawych książkach. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dobrego. Dziękujemy bardzo. To była rozmowa z panem Czesławem Jaroszyńskim, aktorem teatralnym, filmowym, poetą, wykładowcą retoryki i także autorem publikacji książkowej. Za chwilę kolejne, następne spotkanie.
Zanim wybierzesz jedną z dróg, zanim miłości spełnisz cud, nim nienawiści poznasz smak, o której nocą szepcze wiatr. Zanim cię wciągnie życia stres, nowe problemy, nowy wiek, opowiem ci o jednej z dróg, po której kiedyś ktoś już szedł. Bajki, czasem lubisz mówić te bajki. Znaki tamtych czasów są wśród nas. Nastrój, do wszystkiego trzeba mieć nastrój. Wiatru czasem musisz chwycić się.
Kolejny nasz gość to pan Zbigniew Tomasz Nowak. Jego nowość książkowa, ziołowe leczenie nadciśnienia. Witam serdecznie, panie Zbigniewie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Powiem, że nie jest pan po raz pierwszy na naszej antenie, bo występował pan dosyć nieraz często w audycjach dla rolników, pamiętamy, prawda?
Tak, tak, jest mi bardzo miło z tego.
Po godzinie 15 w niedzielę, a dzisiaj właśnie nowa książka i rzeczywiście tutaj we wstępie takie zauważenie problemu. Prawie 9 milionów Polaków choruje dziś na nadciśnienie tętnicze, z czego tylko 12-20% jest prawidłowo leczonych. Trzeba pamiętać, że ta nieleczona dolegliwość skraca życie. Medycyna już dawno dostrzegła leki z apteki przyrody, które mogą być dobrym uzupełnieniem kuracji zalecanej przez lekarza. I to właśnie, myślę, jest ważne zdanie. Dlaczego? Bo no, tak się składa, że mamy doświadczenie z tymi tabletkami, pastrykami różnymi.
No właśnie.
I teraz pytanie tak, czy wystarczy zioło, bo jest taki problem, że mogę sobie powiedzieć, a poczytam dobrą książkę i mogę lekarstwo odstawić, bo piję zioła. Jednak
no
raczej
nie. No
nie,
tak.
Nie wolno,
to by było
no,
bardzo nierozsądne, ja to w książce wszystko wyjaśniam.
To świetnie. Bardzo prosimy.
Leki są bardzo ważne, hipotensyjne, czyli te, które obniżają ciśnienie krwi. Niemniej jednak dobrym uzupełnieniem tych leków są również rośliny lecznicze, o których właśnie w tej książce piszę. Polecam tam również różne receptury, jak przygotować w domu przeróżne leki na nadciśnienie, bo leki syntetyczne mają ograniczone działanie. One mają tylko za zadanie obniżyć ciśnienie krwi w taki czy w inny sposób, bo to wszystko zależy od rodzaju nadciśnienia, od osoby, u której leczy się tę chorobę. Natomiast zioła działają wielokierunkowo. One przede wszystkim regulują, stabilizują, obniżają ciśnienie krwi, wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, sprawiają, że te naczynia krwionośne nie są takie zesztywnione, bo z wiekiem u ludzi starszych, dlaczego występuje nadciśnienie tętnicze i dlaczego następuje proces miażdżycowienia naczyń krwionośnych szybciej. A no mianowicie dlatego, że te naczynia tracą swoją elastyczność, stają się sztywne. No, dzieje się przede wszystkim to pod wpływem starzenia się organizmu, starzenia się naczyń, ale również dzieje się to na przykład pod wpływem stresu oksydacyjnego, czyli to jest taki stres, który jest wywołany działaniem wolnych rodników w organizmie, takim długotrwałym działaniem. My często nie zdajemy sobie sprawy, co to jest stres oksydacyjny. Spłycamy ten problem do stresu, który jest ogólnie pojęty, ogólnie rozumiany jako stan zdenerwowania, podniecenia, a to jest właśnie taki stan organizmu, na ten temat się teraz bardzo dużo mówi w medycynie współczesnej, bo to jest taki stan organizmu, kiedy w organizmie gromadzi się bardzo dużo wolnych rodników, ale tu już nie mamy czasu, żeby wyjaśniać, co to jest. Są to takie bardzo aktywne formy tlenu, które porywają wolne elektrony od różnych aminokwasów, między innymi z kodu DNA. To powoduje przeróżne anomalia w komórkach, powoduje przeróżne zmiany chorobowe w organizmie, między innymi jedna z najnowszych teorii, jaka jest przyczyna nadciśnienia, to jest właśnie stres oksydacyjny, ale to jest oczywiście nie jedyna przyczyna, bo tych przyczyn jest bardzo dużo. Nasz niezdrowy styl życia, nadużywanie soli kuchennej, o tym też piszę w książce, złe odżywianie z dużą ilością tłuszczów roślinnych, brak ruchu, czyli siedzący styl życia, no wreszcie stres, ale to właśnie taki stres ogólnie rozumiany, a więc życie w stresie, w nerwicy, w roztargnieniu, w wyczerpującym stylu życia, to wszystko prowadzi do tego, że to nadciśnienie, o to nadciśnienie u nas łatwiej. A nadciśnienie, proszę Państwa, proszę Ojca, to jest taka dolegliwość, która jest źródłem wszelkiego zła w naszym organizmie. To właśnie za sprawą nadciśnienia częściej u ludzi rozwija się miażdżyca, częściej u ludzi dochodzi do udaru mózgu, częściej do zawału serca, do rozwoju zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Częściej dochodzi do zmian w sercu, do przerostu lewej komory serca na przykład, do zmian w oku. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że tracą wzrok, niejednokrotnie powolnie, albo ulegają różnym tutaj chorobom, które między innymi degradacji plamki żółtej, która jest właśnie bardzo powszechna u ludzi starszych, w skrócie określane jako AMD, to jest właśnie również choroba.
Ja powiem, że zakończę tutaj z Państwem, bo mamy znów problem z głosem, to znaczy z głosem, z zasilaniem elektrycznym. Od samego rana dzisiaj to się dzieje. Naszym gościem był pan Zbigniew Tomasz Nowak, od prawie 30 lat niestrudzenie popularyzujący wiedzę z zakresu ziołolecznictwa. Napisał 30 książek o tej tematyce i ponad 1200 artykułów poradniczych. Współpracował z ojcem Grzegorzem Sroką oraz znawcą roślin leczniczych, profesorem Aleksandrem Ożarowskim. Wykłada naukę o zdrowiu, między innymi na uniwersytetach trzeciego wieku. A dzisiaj była mowa o książce Ziołowe leczenie nadciśnienia, również książka przygotowana przez Fundację Nasza Przyszłość. Możemy tam zobaczyć właśnie te informacje, te porady na temat nadciśnienia i ziołowego leczenia tegoż nadciśnienia. Przypomnę, że mamy jeszcze innych wiele książek z tej serii pana Zbigniewa Tomasza Nowaka na temat zdrowia. Jest o cukrzycy, jest o chorobach wątroby, jest o innych jeszcze schorzeniach, a więc pan się tym zajmuje. Więc dziękujemy dzisiaj za rozmowę przerwaną przez problem techniczny, chyba że jeszcze pan jest z nami.
Tak, jestem, witam serdecznie.
Halo, halo.
Witam serdecznie.
Witam jeszcze raz. No mieliśmy problem na liniach, ale już powiedziałem o panu, że mamy wiele jeszcze książek pana autorstwa. Co jeszcze warto zauważyć? To są książki, które służą nam pewną poradnictwo, więc to są takie przepisy, które to nie są jakieś takie, prawda, znachorskie rzeczy.
Nie.
Tylko
nie.
Właśnie takie ogólnie dostępne i potrzebne.
Ja już mówiłem niejednokrotnie, że medycyna naturalna, medycyna współczesna opiera się również na lekach, które są pozyskiwane z natury, z apteki Pana Boga. Są to leki sprawdzone w tej chwili, sprawdzane, badane i to nie ma nic wspólnego ze znachorstwem. To jest w tej chwili bardzo poważna dziedzina nauki. Ja w tych książkach staram się te wszystkie wyniki najnowsze badań prowadzonych nad różnymi roślinami leczniczymi właśnie Państwu prezentować po to, żeby być świadomym, bo tak jak już tutaj wcześniej mówiłem, chociażby z racji tego nadciśnienia, które jest źródłem wszelkiego zła w naszym organizmie, to, co skraca nasze życie, bo tak jak podają wyniki badań naukowych, gdyby tylko się udało obniżyć ciśnienie skurczowe o 10-12 mm słupa rtęci i rozkurczowego o 5-6 mm, to ryzyko na przykład udaru mózgu można by było zmniejszyć u nas o 30%, a choroby wieńcowej serca o 16%, a śmierć wywołaną chorobami sercowo-naczyniowymi o 22%. To jest bardzo poważna dolegliwość, którą musimy leczyć. Dlatego jeśli chcemy komuś bliskiemu ofiarować na przykład na gwiazdkę coś słodkiego, to sprawmy mu dobry ciśnieniomierz i sprawmy mu dobrą lekturę i przede wszystkim uświadomijmy wszystkim, bo takim zadaniem jest ta książka, żeby uświadomić wszystkim, że nadciśnienie tętnicze trzeba leczyć, nie trzeba go lekceważyć, bo tak jak podają badania naukowe, połowa Polaków, u których stwierdzono nadciśnienie, nie podejmuje żadnego leczenia, a 1/3 z tych osób, mając nawet świadomość, jakie konsekwencje rodzi nadciśnienie, też nie podejmuje tego leczenia. A jeszcze większy problem jest u osób starszych, które przyjmują jednocześnie sporo różnych leków i wtedy właśnie odstawiają te leki na nadciśnienie, bo panuje takie złudne przekonanie, że jeśli ktoś zacznie brać leki na nadciśnienie, to musi to czynić do końca życia. To nie jest prawdą, proszę Państwa. Nadciśnienie trzeba leczyć i dlatego zachęcam do lektury książki. Tam piszę o roślinach leczniczych, które mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki, z których możemy przygotować przeróżne domowe środki, które nie tylko obniżają ciśnienie krwi, ale również bronią przed konsekwencjami nadciśnienia. Tego nie zagwarantują nam leki syntetyczne. A więc czytać, aby być mądrym. Między innymi w tym zakresie, żeby uchronić się przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi, które skracają nam życie.
Czyli możemy powiedzieć, czytać, aby być zdrowym też, prawda?
Czytać, aby być zdrowym. Pięknie to ojciec.
Przy okazji pan właśnie Zbigniew Tomasz Nowak. Dzisiaj mowa była o ziołach, ziołowe leczenie nadciśnienia, ale wiem, że jeszcze jest wiele innych pozycji. Cała
tak,
taka biblioteczka by się
jeszcze
uzbierała.
W Splendorze najnowszym jest jeszcze taka druga pozycja, ziołowa apteka seniora, którą właśnie kieruje do ludzi starszych, bo ludzie starsi są zupełnie opuszczeni, jeśli chodzi o leczenie. A oni najczęściej chorują i oni najczęściej, najwięcej wydają pieniędzy na leki syntetyczne, a te wydatki na leki syntetyczne można by było w sposób znaczący ograniczyć, gdyby sięgnąć po te naturalne środki, bardzo tanie, na wyciągnięcie ręki z apteki Pana Boga.
Dziękujemy bardzo za rozmowę. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Zbigniew Tomasz Nowak był naszym drugim gościem, a zakończyła się audycja Czytać, aby być mądrym.